Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu. W naszej porannej rozmowie dziś rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. Dzień dobry, pani poseł.
Witam serdecznie. I posłanka z Wielkopolski.
Dobrze, ważne dodanie.
Ja zawsze podkreślam swoje rdzenne pochodzenie.
Ale jest pani głosem całej Nowoczesnej i do Warszawy panią chyba ciągnie ostatnio częściej z racji obowiązków.
Z racji obowiązków od dawna faktycznie dużo czasu muszę spędzać w Warszawie i dzielić ten czas między region a centrala.
To wypójmy od razu na polityczną głębie. Piąte czy dziesiąte miejsce przypadnie pani na liście Koalicji Europejskiej i to podobno jeszcze w konkurencji z Adamem Szejnfeldem.
No, myślałam, że zaczniemy od wagarów, bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny. I...
No, ale pani nie zawagarowała. Jest pani sumienną politykiem.
Zdarzyło się, ale raczej faktycznie sumiennie podchodzę do swoich obowiązków. Natomiast no, tak dla zasady przecież uczeń jakieś wagary musi zaliczyć w ciągu całej swojej edukacji. No, te układanki faktycznie jeszcze trwają, kończymy. Znaczy była duża dyskusja, czy wystartuje, żeby okręg ten gnieźnieńsko-koniński miał swoją reprezentację.
Żeby w ogóle ktokolwiek był z Nowoczesnej na Wielkopolskiej
liście. No i żeby
koalicji.
Był ktoś z Nowoczesnej. Oczywiście, że tak. Ale ważne jest, bo ta wschodnia Wielkopolska jest dla nas też ogromnie ważna. No ja jednocześnie dość mocno jestem też związana, czuję się związana z samym Poznaniem.
Piąte czy dziesiąte?
No, rozmawiamy o dziesiątym miejscu, zobaczymy jak skończą się. Myślę, że w ciągu tygodnia te listy powinniśmy dograć.
Platforma do soboty musi te swoje miejsca, czy kandydatury przyklepać. No i pytanie, ale jest pani na liście i będzie pani kandydowała.
Rozmawiamy o tym, tak jak powiedziałam, decyzje należą do liderów. Ja traktuję wybory europejskie, zresztą jak każde wybory, jako grę zespołową.
Ale taką grę zespołową, której najmniej z tego zyskuje Nowoczesna, no bo nie macie żadnych jedynek. Szału nie ma, jeśli chodzi o te miejsca. Marna szansa.
Znaczy dla nas ważne było stworzenie koalicji i dla nas ważne są też bardzo jesienne wybory. Ostatnie miejsce też nie jest złym miejscem. Szacuje się według różnych sondaży, że jedynka, dwójka i ostatnie miejsca to
chyba,
są te, które
dwójkę premierów,
promują. Ja w ogóle każde cenne nazwisko bardzo szanuję na naszej liście. Jeżeli mogę pomóc w tej walce, mobilizując elektorat Nowoczesnej i mobilizując elektorat z mojego okręgu, czy też trochę z Poznania, bo przez wiele, wiele lat byłam związana z tym miastem, pracując tutaj, to chętnie pomogę. I nie traktuję tego w kategorii, że ostatnie miejsce gorsze od pierwszego, po prostu dołożę swoją cegiełkę do tych wyborów, a jeżeli wyborcy zdecydują, że chcieliby, żebym reprezentowała ich w Parlamencie Europejskim, to będę się tylko z tego powodu cieszyć. Natomiast tak jak powiedziałam, dajmy liderom dokończyć rozmowy.
Trochę odpuszczacie wybory do Parlamentu Europejskiego.
Proszę dać liderom Koalicji Europejskiej dograć te listy do końca. Jeżeli zdecydują, że jestem potrzebna, to ja powiedziałam, jestem do dyspozycji.
Jest pani, jak powiedzieliśmy, rzeczniczką Nowoczesnej. No to musi pani wziąć na klatę różne wypowiedzi polityków Nowoczesnej. Poznański radny Wojciech Chudy w tym tygodniu narobił niezłego zamieszania swoim wystąpieniem, apelem na Poznańskiej Radzie Miasta, w którym zaapelował do prezydenta miasta Poznania i Poznańskiej Rady, przewodniczącego Rady Miasta, o to, żeby na znak solidarności z ofiarami, cytuję, molestowania, gwałtów przez duchownych, zaprzestać kierowania zaproszeń do hierarchów kościelnych i nie nadawać ulic nawet najbardziej zasłużonym księżom. Podoba się pani taki apel? Co na to cała Nowoczesna jako ugrupowanie?
Znaczy, Nowoczesna nie ma stanowiska w tej sprawie, to jest indywidualna inicjatywa radnego. Nowoczesna jest za rozdziałem państwa i kościoła i to owszem. I jesteśmy za tym, żeby zacząć w sposób realny walczyć z pedofilią, bo mam wrażenie, że państwo zdecydowanie nie radzi sobie z tematem. Przestępcy seksualni czy w kościele, czy poza kościołem powinni być traktowani tak samo. Muszą być poddawani osądowi i w gruncie rzeczy czy ten temat, czy to jest jeden z kluczowych tematów, z którymi Kościół musi się uporać. Jeżeli Kościół się nie upora z tym tematem, nie będzie chciał wziąć również spraw w swoje ręce i się oczyścić, to zapłaci najwyższą cenę, straci wiernych. I to widzieliśmy już na przykładzie innych krajów, ten sam problem otwiera się w Polsce. Nie ma społecznej zgody na nierozwiązywanie tego problemu. trochę również
zbulwersowała.
Arcybiskup Ryś
powiedział, że najlepiej broni się Kościół, kiedy staje po stronie najsłabszych, a nie po swojej stronie.
Oczywiście, że tak, jak każde inne środowisko, a zwłaszcza Kościół, czy... krzywdzenie innych i chowanie się tym samym za autorytetem Kościoła, to jest rzecz niedorzeczna, to jest rzecz skandaliczna.
A pani podpisałaby się pod takim zdaniem, jakie
jestem zwolennikiem rozdziału Kościoła od państwa i przede wszystkim chciałabym, żeby hierarchowie Kościoła nie próbowali w sposób jednoznaczny wpływać na tworzone w Polsce prawo, nawoływać do zaostrzenia na przykład aborcji. Uważam, że to są obszary, w których Kościół ma prawo nawoływać do wiernych sambony, natomiast niekoniecznie regulować prawo w Polsce. Musimy ustosunkować na nowo, przemodelować te stosunki w Polsce. Dzisiaj ambona za często jest wykorzystywana do tego, żeby politycy się tam
stronę, czy też stawiać pod murem duchowych,
tak jak powiedziałam, ja nie jestem za zbiorowym rozliczaniem. Jedna czarna owca, jeden przestępca seksualny nie świadczy o całym gronie, to prawda. Natomiast mam dość i mówię głośne nie, żeby Kościół był wykorzystywany do manifestów politycznych i z drugiej strony, żeby Kościół regulował prawo w Polsce. Z tym musimy raz na zawsze skończyć. Jeżeli chodzi o samą pedofilię, staję po stronie ofiar i oczekuję tego samego od episkopatu. Ta konferencja, która miała ostatnio...
Ale nie domaga się pani delegalizacji episkopatu albo stawiania przed Trybunałem w Hadze, pani była koleżanka partyjna Joanna Scheuring-Wielgus.
Prawda jest taka, że skandalicznym jest, że tylko 25% księży zostało według tego raportu episkopatu, którym udowodniono pedofilię, zostało wydalonych z Kościoła. Resztę poprzenoszono do innej parafii, dostało zakaz publicznego wysławiania się. Każdy pedofil, każdy przestępca seksualny w Kościele, tak samo jak poza Kościołem, powinien zostać poddany osądowi należnemu i powinna spotkać go kara. To jest rzecz niewyobrażalna, bo krzywdzimy najmłodszych.
Pani poseł, tyle ważnych rzeczy się dzieje, a mamy mało czasu. Protest nauczycieli, ten strajk wisi w powietrzu i wszystko wskazuje na to, że do niego dojdzie. Ja nie pytam o to, czy popiera pani postulaty nauczycieli. Opozycja jest tutaj dosyć jednoznacznie spozycjonowana. Pytam, czy forma pani się podoba? Nie boi się pani troszeczkę tego, że to się rozleje tak naprawdę już nie politycznie, ale tak naprawdę społecznie?
Znaczy, mam o tyle zrozumienie, że policjanci też zaczęli protestować. I to też było złe, bo to jest nasze bezpieczeństwo publiczne. W momencie, gdy zbliżało się święto niepodległości 11 listopada, wymusili na rządzie poparcie swoich postulatów, żeby miał kto manifestację w Warszawie chronić. Dzisiaj nauczyciele podchodzą do tego samego w podobny sposób do swojego problemu. Mówią, a kiedy mamy manifestować? Przecież nie w wakacje, wtedy na 2 miesiące moglibyśmy wejść do kuratorium i nikt by z tego sobie nic nie robił. I to jest prawda. Znaczy, jeżeli protest nauczycieli odbije się na uczniach i rodzicach, to będzie to wina rządu, bo rząd od dłuższego czasu nie wykorzystuje w ogóle swojej szansy.
Nauczyciele mogą równie dobrze protestować teraz.
Nie siada rząd.
Dlaczego teraz nie ma tego
strajku? Ale nauczyciele dawno temu zapowiedzieli ten protest i rząd naprawdę miał dużo czasu, żeby usiąść z nimi do rozmów. Myślę, że to wczesne zapowiedzenie protestu na 8 kwietnia było po to, żeby dać czas na jakiekolwiek negocjacje, negocjacji w ogóle nie ma.
Sami postawili się pod ścianą, bo w tym momencie uczniowie wzięli zakładników, czyli uczniów tak naprawdę. I to sprawia, że myślę, że nawet społeczeństwo ich pozycja negocjacyjna bardzo osłabła.
Ale klucz do rozwiązania problemów ma minister edukacji i premier naszego rządu. I najwyraźniej nie chce. Liczba kłamstw, które padły na temat wynagrodzeń, obelg skierowanych do środowiska jest ze strony polityków PiS jest tak duża, że dziwić się nie można nauczycielom, że czują się dzisiaj zlekceważeni i czują, że stoją sami pod ścianą.
Aż tak, żeby zagrożone były egzaminy gimnazjalne, maturalne.
Jak rozumiem, te przeniesienie egzaminów na inny termin jest możliwe. Rząd zresztą mówi, że zrobi wszystko, żeby te egzaminy się odbyły. Tak jak powiedziałam, panie redaktorze, klucz do rozwiązania problemów i do tego, żeby strajk się nie odbył, posiada rząd. Wystarczy usiąść. Tymczasem premier w ogóle ze środowiskiem nie rozmawia. Mało mało tego.
Ale prezydent wczoraj rozmawiał z premierem na ten temat.
No, zobaczymy, co z tego
wyniknie. Szef kancelarii premiera mówi, Michał Dworczyk mówi o tym, że mogą dać połowę tych pieniędzy, które nauczyciele...
Póki co...
Może warto jakoś dojść do tego etapami.
Póki co rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak powiedziałam, obrażał nauczycieli i lekceważył problem i jeszcze próbował dzielić społeczeństwo, mówiąc, że Solidarność, Związek Solidarności jest okej, a ZNP nie okej, z jednymi rozmawiał, z drugimi nie. Tak po prostu nie można.
To jakie wyjście z tej sytuacji? No, bo nie wyjście... można tak po prostu dać tego 1000 zł netto na każdego nauczyciela, bo sama znaczy pani wie, że na to...
To zależy.
Trudno będzie znać, bo to jest...
Po pierwsze, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze niestety oszczędza na nauczycielach.
Podwyżki... No, poprzedni rząd też oszczędzał.
No nie. Bo to jakby mam statystyki, bo je przeanalizowałam. Akurat ostatnio byłam z panią minister w jednym programie i przygotowałam się bardzo dobrze do tego programu. No jakby w latach poprzednich rządu przez 3 lata nauczyciele dostali 6,6% podwyżki. Potem w latach 2007-2012 41 od rządu PO-PSL.
Potem przez jakiś czas nie dostawali.
Ale wie pan dlaczego? Nie dostawali w ogóle. Mieliśmy zamrożone.
Bo dostali wcześniej.
Nie, bo znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze była umowa społeczna, że najpierw podnoszą nauczycielom, potem w szkolnictwie wyższym i to była umowa społeczna i faktycznie jak skończyły się podwyżki dla nauczycieli, to objętym podwyżkami zostało szkolnictwo wyższe. To jest jakby jedna kwestia. Druga, wszedł nam bardzo duży deficyt i mieliśmy procedurę nadmiernego deficytu, a więc zamrożone
Ale
pensje w budżetówce.
Ale rząd chce dać pieniądze, tylko nie tyle, ile domagają się nauczyciele, bo mówi, że tyle na razie nie może dać.
Ale przyzna pan, że źle jest w państwie polskim, jeżeli nauczyciel zarabia mniej niż na przykład pracownik dyskontu.
I prezydent mówi, że oczekiwania, z którymi nauczyciele występują dzisiaj, są oczekiwaniami uzasadnionymi, czyli wola polityczna, jak rozumiem,
przyzna pan, że policjanci na przykład potrafili dostać. To jest źle naprawdę, jak dzielimy pracowników budżetówki i jednym, którzy mają większą siłę protestowania, dajemy więcej, a ci, którym ciężej protestować, bo na przykład ich protesty odbiją się na dzieciach, nie dajemy tych
to jaka jest Rada Nowoczesna?
Znaczy, nasza rada jest taka, że musimy dojść do sytuacji, w której pensje nauczycielskie powiążemy z średnią wynagrodzeniem w sektorze prywatnym podawanym przez GUS i wtedy raz na zawsze skończą się problemy z mówieniem o tym, komu i
tylko
ile się należy,
się tylko z pozycji tego, kto nie spina tego budżetu.
Nie.
Na razie
jak
tak sobie
właśnie. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy zaczął się wzrost gospodarczy i rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął rządzić, to przez 2 lata mimo wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury nie w ogóle zamroził pewną część podwyżek w budżetówce, między innymi nauczycieli. Nauczyciele przez 2 lata bardzo dobrej koniunktury nie dostali złotówki i stąd
Ale od 2017 roku dostają pieniądze i widziałem te wyliczenia, to jest do tej pory około 7 miliardów złotych, więc jakieś jednak podwyżki są.
Tak, ale musi pan przyznać...
Nawet konkretne dosyć bym
powiedział. Ale musi pan wiedzieć, że pierwsze podwyżki, jakie dostali nauczyciele z finansowania, sobie sami, ponieważ wydłużono czas awansu i zabrano im dodatki. Więc to było tak, że w zasadzie nauczyciele przy pierwszych podwyżkach nie zyskali nic, dopiero pierwsze podwyżki dostali w tym roku.
Stawiam kropkę niestety już na kolejne tematy. Czasu nam nie wystarczy. Paulina Hennig-Kloska, posłanka Nowoczesnej, była gościem porannej rozmowy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski.
A ja się dołączam do tych pozdrowień.
Kluczowy temat.